Witam panią minister serdecznie. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
Pani minister, jeśli chcemy wyjść z pułapki demograficznej, to inwestycja w rodzinę jest naszym celem, priorytetem i powinnością. Takie zdanie usłyszeliśmy podczas kongresu. Czy udaje się z tej pułapki wychodzić?
To jest bardzo długotrwały proces przede wszystkim, od tego trzeba zacząć. My, mówiąc tak dosyć przewrotnie, pracowaliśmy 30 lat na to, żeby się znaleźć w tej pułapce.
To niezbyt optymistycznie brzmi.
No niestety, taka jest rzeczywistość i tu nie ma co zaklinać jej. Nie ma prostych rozwiązań, bo mówimy o demografii, czyli ja mówię o demografii w kontekście oczywiście dzietności, a ta się nie dzieje z roku na rok, ta się dzieje z pokolenia na pokolenie. I tutaj perspektywa 20 lat to jest minimum, które powinniśmy przyjąć, absolutne minimum, które powinniśmy przyjąć. To, z czym mamy do czynienia i na co absolutnie nie ma żadnego sposobu, to jest to, że z roku na rok ubywa nam kobiet, które mogą rodzić dzieci, kobiet w wieku prokreacyjnym. I to niestety bardzo dynamicznie nam ubywa. A my dzisiaj wiemy, ile jest aktualnych 20-latek, 15-latek, 5-latek i nie będzie ich więcej. Także to, na co mamy wpływ, to jest dzietność, czyli to, żeby te kobiety, które dzisiaj są i mogą rodzić dzieci, decydowały się na kolejne dzieci, a później, żeby te kolejne dzieci, których już będzie więcej niż to przewidują prognozy, też rodziły więcej dzieci niż dzisiaj, to wynika z dzisiejszych prognoz. Dlatego mówimy o perspektywie 20-30 lat.
My jesteśmy troszeczkę niecierpliwi jako Polacy. Podejrzewam, że nie wszystkich to satysfakcjonuje, że musimy tak długo czekać, ale czy te programy, o których mówimy od dobrych już kilku miesięcy albo kilkunastu miesięcy. Rodzina 500+, Dobry Start, rozszerzenie programu Maluch Plus i te pomysły, które ma ministerstwo. Czy one promują? To na pewno, ale czy one powodują, że więcej Polek chce rodzić dzieci i ta sytuacja staje się troszeczkę bardziej stabilna?
Tak, oczywiście, że te programy wpływają. Wystarczy porównać rzeczywiste urodzenia z tym, co było prognozowane przed ich wprowadzeniem i tutaj różnice są wyraźne. To jest ponad 100 tysięcy dzieci przez pierwsze 4 lata programu 500+, więcej niż zakładał najbardziej optymistyczny wariant prognozy, bo te prognozy są publikowane w trzech wariantach, wysokiej, średniej i niskiej. My porównujemy się do tej wysokiej, czyli najbardziej optymistycznej. Trzeba też wziąć pod uwagę, że ostatnie 2 lata to jest doświadczenie pandemii, którego nie było w ostatnich dekadach żadnego wydarzenia, żadnego zjawiska, które tak istotnie wpłynęłoby na poczucie zagrożenia, obawy o jutro, takie podstawowe zachwianie poczucia bezpieczeństwa, które jest absolutnym fundamentem tego typu decyzji. I też wiemy, że o ile to się wydarzyło bardzo szybko, to wyjście z tego już będzie trwało. Natomiast my się nie zawężamy do tych programów, które pan redaktor wymienił. Powstała strategia demograficzna i projekt został ogłoszony w czerwcu. W tej chwili właściwie zakończyliśmy konsultacje i pracujemy nad finalną wersją, którą mam nadzieję wkrótce przedstawimy tam. Myślę, że mogę już tak dzisiaj powiedzieć, że jakichś rewolucyjnych i istotnych zmian nie będzie, aczkolwiek szereg do nas napłynęło różnych uwag, sugestii, których część chcemy uwzględnić, bo są jak najbardziej uzasadnione i mniejsze, i większego kalibru.
A które z tych uwag są najważniejsze, najistotniejsze i one wpłyną na tą sytuację polepszającą w kwestiach rodziny?
Ja mówię o uwagach takich do samego dokumentu. Tak jak mówię, jeśli chodzi o kierunki, to tutaj nic rewolucyjnego się nie zmieni. My mówimy o takim pewnym, o pewnych kwestiach, że niektóre rzeczy za mało wybrzmiały lub innym za dużo miejsca poświęcamy, coś innego nam umknęło. To trochę wynikało z tego, że ta wersja, którą przedstawiliśmy, to już była wersja kolejna, mocno skrócona, bo pierwsze wersje były bardzo rozbudowane o podstawy naukowe i być może zdecydujemy się na publikację tej nie tyle wersji, co takiego załącznika czy dokumentu, który by był takim przedstawieniem analizy przygotowawczej do tej strategii, bo to by pokazało to, o co co nas bardzo często pytają różni eksperci o takie podstawy naukowe, badania źródła tych informacji czy tych stwierdzeń, które później się w samym dokumencie znajdują. Ale ja bym się chciała skupić na tych kierunkach, bo my już część z tego wdrażamy i one są już bardzo zaawansowane. Mam na myśli szczególnie rozwiązania dotyczące opieki nad dziećmi. Tutaj kapitał opiekuńczy, który już jest procedowany legislacyjnie, jeśli chodzi o ustawę. I najbardziej istotne z mojego punktu widzenia w tym momencie rozwiązania mieszkaniowe, czyli mieszkanie bez wkładu. To jest rozwiązanie, którym też już bardzo zaawansowane, które wchodzi w życie od 1 stycznia, czyli już za chwilę. I wierzymy, że ono wpłynie znacząco na nieodkładanie decyzji prokreacyjnych w czasie, szczególnie tych o pierwszym dziecku, bo wiemy, że młodzi ludzie chcą najpierw się ustabilizować, chcą się wprowadzić do własnego mieszkania czy domu, a potem dopiero myśleć o dziecku i tym potrzebom, takim planom wychodzimy naprzeciw właśnie tymi rozwiązaniami i wszelkimi innymi, które wspierają rozwój budownictwa, rozwój mieszkalnictwa w Polsce, bo mamy tutaj ogromną lukę mieszkaniową do wypełnienia.
No właśnie, to jest bardzo ważny projekt. Mówi Pani o przyszłym roku. Wiemy doskonale, że projekt budżetu na 2022 rok został przyjęty. Zakłada on m.in. wzrost PKB o 4,6%. Jak to będzie się przekładać na polską rodzinę bardzo konkretnie?
Jeśli chodzi o rodziny, to tak jak wszyscy obywatele będziemy korzystać z tego wzrostu gospodarczego. Mamy jedno z najniższych w historii poziomów, jeden z najniższych poziomów bezrobocia. Mamy szybko rosnące wynagrodzenia i to jest rzeczywiście fakt. Mamy obniżkę podatków, mamy ogromną kwotę wolną dla dużych rodzin. Wprowadzamy też tą ustawą podatkową PIT 0, czyli na takich samych warunkach jak dzisiaj funkcjonują osoby młode. Będzie dodatkowa kwota wolna od podatku do 85 tysięcy złotych na jednego rodzica, czyli 170 tysięcy na rodzinę, ale tu mówimy o rodzinach dużych, które mają na utrzymaniu czworo bądź więcej dzieci. Myślę, że tak jak całe społeczeństwo, rodziny będą korzystać również z inwestycji, które już dzisiaj wpływają pozytywnie na gospodarkę, z tych dużych inwestycji, które realizujemy. No i oczywiście nowe programy, takie jak rodzinny kapitał opiekuńczy, czyli wyjście naprzeciw potrzebom młodych rodziców, którzy mają dzieci w tak zwanym wieku żłobkowym. To jest ten drugi, trzeci rok po urlopie rodzicielskim, a przed pójściem do przedszkola. Bardzo newralgiczny, bym powiedziała, okres i trudny do organizacji właśnie takiej logistycznej, opiekuńczej, kosztowny. To jest bardzo ważny krok w tym kierunku, by ułatwić rodzicom wychowywanie dzieci i opiekę nad małymi dziećmi, niezależnie od tego, i to bardzo mocno chcę podkreślić, niezależnie od tego, czy wracają do pracy po urlopie rodzicielskim i te środki mogą wykorzystać właśnie na organizację opieki w jakiejkolwiek formie, dowolnej, jaką uważają za optymalną i najlepszą dla swojej rodziny, dla swojego dziecka.
Mówi pani minister o ustawie o rodzinnym kapitale opiekuńczym, tak, który dofinansowuje do pobytu dziecka w żłobku lub klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna w wysokości do 400 zł miesięcznie.
Też. Mówię o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Bardzo dziękuję za tą, bo to nie jest oczywiste. O rodzinnym kapitale opiekuńczym, który po pierwsze wprowadza nowe świadczenie, właśnie kapitał opiekuńczy na każde drugie i kolejne dziecko. I tutaj niezależnie od tego, jaką formę opieki wybierają rodzice, jeżeli żłobek, to oczywiście z tych środków będzie dopłata do miejsca, do opłaty żłobkowej. Jeżeli to jest inna forma, czy korzystanie z opieki babci, czy niani, czy własna opieka, to jest tutaj bardzo istotne, że ta sprawowana przez rodziców, najczęściej przez mamy, to też może być oczywiście na ten cel wykorzystane. Natomiast w przypadku pierwszych dzieci, którym nie przysługuje kapitał opiekuńczy, te pierwsze dzieci, które będą korzystać z opieki żłobkowej, będą otrzymywały dofinansowanie bezpośrednio już na konta żłobków jako dofinansowanie na obniżenie opłaty żłobkowej o 400 zł. I to jest to jest zmiana duża, istotna i taka systemowa, stałego finansowania, współfinansowania kosztów utrzymania dzieci w żłobkach. To jest kwestia, o którą apelowały do nas samorządy i mam nadzieję, że samorządowcy tę zmianę dostrzegają i są z niej zadowoleni. zadowoleni, bo rzeczywiście do tej pory było tak, że to dofinansowanie, które przeznaczaliśmy na program Maluch, czyli na rozwój opieki żłobkowej, w ogromnej większości były przeznaczane na budowę, na tworzenie nowych miejsc, a niewielka ich część była wykorzystywana na dopłaty do utrzymania bieżących kosztów. I to była bolączka nasza wspólna i samorządów. Tutaj no, robimy ogromny krok w stronę i oczywiście rodziców, ale też samorządów, które dzięki temu mają stałe podstawy i zaufanie do tego, że będzie stała dopłata i to w znacznej wysokości, bo 400 zł to jest znaczna część kosztów utrzymania dzieci w żłobku.
Pani minister, Polska na tle Europy wypada niekorzystnie, niestety jeszcze wciąż, jeśli chodzi o wykorzystanie elastycznego czasu pracy przez mamy. Mówicie o tym, że będziecie starali się na stałe wprowadzić do kodeksu pracy zarówno pracę zdalną, która zdała egzamin w okresie covidowym, ale też rozwiązania związane z elastycznością czasu pracy. Jak to wygląda na tym etapie?
Tak, temat pracy tutaj łączący się trochę z tym tematem opieki nad dziećmi jest bardzo istotny i to jest, mogę powiedzieć, dla mnie teraz priorytet numer jeden, jeśli chodzi o pracę i przygotowywanie projektów legislacyjnych. Rzeczywiście mamy w tej chwili procedowany projekt, który wprowadza pewne regulacje dotyczące pracy zdalnej w ogóle dla wszystkich, tym z szczególnym uwzględnieniem rodziców, szczególnie rodziców właśnie dzieci do lat 4. To jest wyjście naprzeciw temu tak naprawdę, co się już dzieje na rynku. Natomiast rzeczywiście ta elastyczność dotycząca czasu pracy to jest przedmiot naszych analiz i nad tym teraz pracujemy, bo rzeczywiście jest tak, że w Polsce bardzo niewiele kobiet, w ogóle niewiele osób pracuje w elastycznym czasie. Mam tutaj na myśli albo czas zadaniowy, albo ruchomy czas pracy, albo niepełny etat. Coś, co jest bardzo powszechne no, w zasadzie w całej zachodniej Europie. Mamy przykłady krajów, w których to jest pół na pół, na przykład w Wielkiej Brytanii połowa pracujących kobiet pracuje na część etatu. W Holandii to jest nawet 80%. My jesteśmy tutaj pewnym wyjątkiem. U nas to jest poniżej 5%, bardzo niewiele, przy czym rośnie zapotrzebowanie. To znaczy z różnych badań, którymi mamy do czynienia, prowadzonymi przez różne organizacje, przez różne jednostki, widać bardzo wyraźnie, że takie oczekiwanie podejścia prorodzinnego pracodawcy do dzisiaj rodziców, czy potencjalnych rodziców, czy młodych rodziców już obecnych, no jest takie, żeby właśnie jednym z tym, jako jedno z najbardziej prorodzinnych rozwiązań jest wskazywane właśnie możliwość pracy na część etatu. O tym rozmawiamy. Konsultacje, tak jak powiedziałam na początku, dotyczące strategii w zasadzie już się zakończyły, natomiast my kontynuujemy te konsultacje, szczególnie właśnie z pracodawcami dotyczące tych kwestii, bo chcemy dobrze poznać mechanizmy, wiedzieć dokładnie, jak to wygląda i dlaczego tak niechętnie są osoby zatrudniane na część pracy, z czego to wynika, bo wydaje się, że w kodeksie pracy jakichś barier, które by temu sprzyjały, no nie ma, więc tutaj muszą być inne kwestie z tym związane i nad tym dzisiaj pracujemy. Pracujemy też nad pewnymi zmianami w kodeksie pracy, które wynikają wprost z dyrektyw unijnych, które musimy wdrożyć i to musimy je wdrożyć w przyszłym roku. Mam tu na myśli dyrektywę Work-Life Balance, czyli o godzeniu życia zawodowego i rodzinnego, która jeśli chodzi o zmiany wymagane przez wprowadzenia w naszym systemie prawnym, przede wszystkim wymusza na nas wprowadzenie urlopów ojcowskich nietransferowalnych na mamy i to będzie taka największa zmiana, która nas czeka, ale my przy tej okazji niejako mogę powiedzieć chcemy prowadzić również inne zmiany, te, które zapowiadaliśmy w ramach pakietu Elastyczna i Stabilna Praca i o ile właśnie ta elastyczność już się dzieje, jest procedowana, to z tą częścią tego pakietu, który nazywaliśmy Stabilną Pracą, jeszcze jesteśmy na etapie prac takich wewnątrzresortowych, więc trochę za wcześnie, żeby o tym mówić, ale to jest druga obok mieszkania największa bariera, jeśli chodzi o decyzję o pierwszym dziecku. Także to jest absolutny dla nas teraz priorytet, bo tamte projekty już, można powiedzieć, są na etapie legislacyjnym. Już to są rzeczy, które już się dzieją, które już od 1 stycznia wejdą w życie, natomiast teraz się skupiamy nad tymi kwestiami związanymi z elastycznością i stabilnością pracy.
Dotknęła pani minister spraw unijnych również. Zapytam się na koniec w takim razie, czy te pieniądze na programy społeczne nie są zagrożone przez tą destabilizację troszeczkę, która wprowadzana jest przez Unię, znaczy wstrzymywanie tych środków wypłat. Wiemy doskonale, że czekamy na te decyzje unijnych urzędników. Czy to się przekłada też jakoś konkretnie na środki, które przeznaczane są na wszystkie programy społeczne?
Nie, absolutnie. Źródła finansowania naszych programów społecznych są źródłami budżetowymi i jak wiemy, jak w zeszłym tygodniu było przedstawiane, mamy bardzo dobre wyniki, jeśli chodzi o przychody budżetowe, zaskakująco dobre wyniki w tym roku i absolutnie nie ma żadnych podstaw do poczucia zagrożenia w tym wymiarze.
Pani minister, na koniec jeszcze poproszę o taki krótki komentarz albo puentę dotyczącą tego, co dzieje się na naszej wschodniej granicy. Wiem, że to nie jest w zakresie pani kompetencji, ale dzieci i rodzina na pewno tak. Jak pani patrzy na to, co dzieje się na granicy wschodniej i jak rozgrywa Łukaszenka sprawy związane z dziećmi i rodziną?
No niestety ja powiem szczerze, że w sposób, w jaki część naszych mediów, część osób publicznych, polityków, którzy się wypowiadają na ten temat i które no, kwestionują pracę Straży Granicznej, kwestionują w ogóle naszą ochronę granic i tak naprawdę wypełnianie prawa, no przyczyniają się do tego i tworzą to, powielają tą narrację wprost, bezpośrednio służb białoruskich. Obawiam się, że to może doprowadzić do tragedii, dlatego że no, służby białoruskie i reżim Łukaszenki, widząc skuteczność tych działań, na pewno będzie próbował to kontynuować. No, my nie mamy absolutnie wyboru i wyjścia. Musimy tutaj postępować konsekwentnie, oczywiście otaczając opieką tych wszystkich uchodźców, którzy do nas trafiają, ale zwracam uwagę na to, że te osoby, które rzeczywiście znalazły się po naszej stronie, które zostały oczywiście otoczone opieką, wcale nie chcą w Polsce ubiegać się o azyl i to jest bardzo istotna kwestia. Absolutnie nie możemy tutaj ulegać stronie białoruskiej.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia życzę.
Dziękuję bardzo.